supermocne. Inspirujące historie o kobietach, wyborach, spełnianiu marzeń, realizacji i samorealizacji. Na rozmowy z wyjątkowymi kobietami zaprasza Anna Skoczek. Podcast Radia Poznań.
Witam Państwa serdecznie w kolejnym odcinku Supermocnych, a kolejną bohaterką naszego programu jest Maria Magdalena Kwiatkiewicz. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Współzałożycielka, współwłaścicielka Yesa, która od ponad 30 lat już...
41.
Wprowadza na polski rynek, wyczytałam, najlepszy design, jeśli chodzi o biżuterię. To nadal aktualne?
Oczywiście, tak.
Z biżuterią jest Pani związana od początku swojego zawodowego życia?
Bo ogólnie skończyłam Politechnikę Poznańską. Jestem magister inżynier ochrony środowiska, natomiast faktycznie zawodowe życie rozpoczęłam od różnych prac, które robiłam w czasie studiów. Nigdy nie były to związane prace jednak z budownictwem za bardzo. Natomiast no, bardzo wcześnie zaczęłam projektować biżuterię. Będąc studentką, już wyjeżdżając czy do Norwegii, czy do Londynu, wykonywałam tą biżuterię. Udawało się ją sprzedawać. No i w ten sposób jako studenci, ja i mój przyszły mąż, no żyliśmy i to było bardzo dobre.
Politechnika Poznańska, żeby się tam dostać, trzeba mieć ścisły umysł. Rozumiem, że dla Pani wszystkie zagadnienia konstrukcyjne i rozbudowana, zaawansowana matematyka nie była problemem.
Zaawansowana matematyka nie, fizyka również nie, natomiast myślę, że dzisiaj nie byłabym w stanie zaprojektować niczego, co wtedy się nauczyłam, to wszystko gdzieś uleciało.
Jeśli chodzi o Pani pierwsze zawody, to też miałam okazję już się dowiedzieć, niosąc Pani filiżankę niezbyt udolnie z herbatą, że miała Pani szansę kiedyś też i to robić.
Będąc w Londynie, oczywiście oprócz tego, że trzeba było uczyć języka, bo to było bardzo ważne, no trzeba było przeżyć, trzeba było wynająć mieszkanie. No więc również oprócz tego, że robiłam biżuterię, były momenty, że pracowałam jako kelnerka, barmanka. Zdarzało się.
Jak to się potem przełożyło na życie?
Myślę, że kontakt z ludźmi jest bardzo dobry. Ja bardzo lubię rozmawiać z ludźmi. Może to się jakoś przydało.
A gdyby Pani sobie tak pomyślała o tej Marii Magdalenie Kwiatkiewicz z tych lat, w których była Pani w Londynie jako studentka, w których dorabiała Pani jako kelnerka, projektowała Pani już biżuterię, przeszło Pani przez myśl, że za te 40 lat będzie Pani w tym miejscu, w jakim jesteśmy tu dziś?
No na pewno nie. Nie było takiej możliwości. W ogóle wtedy ten świat trochę inaczej wygląda. My byliśmy jeszcze za tak zwaną żelazną kurtyną. Dzisiaj świat jest otworem, jesteśmy częścią Europy i wszystko jest inne. Nie zawsze łatwiejsze, ale na pewno inne. Ja się bardzo cieszę, że młodzi mają duże możliwości dzisiaj. Dotyczy to moich dzieci czy moich wnuków. I to jest fantastyczne. Natomiast nas te trudne czasy no, musiały zahartować, musiały wielu rzeczy nauczyć. I to też był dobry czas.
Ale nie zdławiły pewnych marzeń. Myślę sobie, że marzenia o tym, żeby projektować biżuterię w tych ciężkich czasach też nie mogły być łatwe i proste i tak przyjmowane ochoczo przez na przykład najbliższą rodzinę.
Faktem jest, że my wróciliśmy z Londynu po roku pobytu tam we wrześniu 81 roku, czyli 3 miesiące przed stanem wojennym. No i oczywiście otworzyliśmy od razu firmę. Stąd moja firma już ma dokładnie 43 lata. Nie chciałam pracować w budownictwie, no więc oczywiście projektowałam biżuterię, wykonywałam. Wtedy wystarczyło cokolwiek wyprodukować, żeby było łatwo sprzedać. No może nie w tym pierwszym okresie stanu wojennego, ale już o nim nie mówimy, lata 80. ogólnie rzecz biorąc. Natomiast problem polegał na tym, żeby zdobyć surowiec, z czego to zrobić. Opracowaliśmy, no właśnie jako inżynierowie, opracowaliśmy razem z moim mężem, obecnym Michałem Kwiatkiewiczem i moim bratem Krzysztofem Madelskim, taką bardzo dobrą technologię trawienia na metalu. Można było wytrawić każdy kształt. Były to bardzo ażurowe przedmioty, przepiękne, głównie kolczyki, bo to było jakby najprostsze. Bigle robiliśmy ze srebra, topiąc łyżeczki, do czego się dzisiaj przyznaję, niestety. Chociaż bardzo lubię stare rzeczy i dzisiaj bym tego w życiu nie przetopiła, ale no wtedy był taki czas. No, wszystko było.
Czyli rozumiem, że
trudniejsze.
Jak trafiło w Pani ręce srebrna łyżeczka, to Pani już w niej widziała biżuterię.
Oczywiście, ja już widziałam, co mogę z niej zrobić. To był taki czas, lata 80., kiedy prywatne firmy nie miały prawa przetwarzać wyrobów z metali szlachetnych, a więc więc ani srebro, ani złoto, cały wyrób nie mógł być z tego wykonany. Cały wyrób był zrobiony z miedzi, z mosiądzu, w zależności od sytuacji. To było srebrzone, złocone i tak przetrwaliśmy całe lata 80.
A pamięta pani tą pierwszą myśl, kiedy ona się pojawiła w pani głowie, że mogłaby pani projektować swoją biżuterię?
To jeszcze w Norwegii, jeszcze jako studentka, także to były bardzo wczesne myśli. Bardzo to lubiłam. Ja faktycznie chyba mam zdolności manualne bardzo duże, więc no, udawało się. Jak jeszcze ktoś chciał to kupić, jeszcze płacił za to wtedy duże pieniądze, co dla studenta z Polski było w ogóle...
No, a pamięta pani swój pierwszy wyrób?
Pierwsze wyroby to były tak na pałeczce, nakładane różne elementy. Te elementy się kupowało gdzieś w sklepie. To było albo z kości, albo ze szkła, różne. Bardzo proste. A potem się podwieszało jeszcze listek pod to.
Ale to kolczyki już... były.
Kolczyki. Kolczyki to właściwie było grono, bo to było najłatwiejsze. I nawet całe lata 80. już korzystając z tej technologii, również były to kolczyki. Było to bardzo miły moment, ponieważ gdziekolwiek szłam, czy w autobusie, czy na ulicy, zawsze widziałam swoje kolczyki na uszach. Oczywiście mieliśmy już projektanta, który projektował te wyroby. To nie było, to nie tylko ja, ale Jacek Bierła, fantastyczny człowiek. Do dzisiaj bardzo mam dla niego duży szacunek. On również zaprojektował pierwszą naszą pisankę tak zwaną, czyli nazwa jest zapisana w bardzo miły sposób.
Firma Google startowała i Apple startowała w garażach. Tam składali młodzi ludzie części komputerów. A pani firma gdzie startowała?
No, muszę się przyznać, że w namiocie w Norwegii wykonywałam te przedmioty i następnego dnia na ulicy sprzedawaliśmy. Był taki market, do dzisiejszego dnia zresztą jest, on trochę zmienił charakter w Londynie, nazywał się Camden Lock i tam w soboty, w niedzielę, czyli w weekendy sprzedawaliśmy i to było fantastyczne. Obok stały ręcznie zrobione, czy ręcznie, no zrobione dżemy przez jakąś panią, upieczone ciasto przez kogoś, ktoś inny zrobił jakąś sukienkę na szydełku na przykład.
A pani Maria Magdalena Kwiatkiewicz robiła pierwszą biżuterię. A kiedy dotarła do pani taka myśl i pierwszy taki sygnał dobitnie, że pani biżuteria podoba się kobietom?
Jeżeli widziałam na bardzo wielu uszach, w bardzo wielu miejscach kobiety noszące tą biżuterię, no to wiedziałam, że to jest właśnie tędy droga.
A nadal jak chodzi pani gdzieś na spacer, jest pani w stanie rozpoznać swoją biżuterię?
To już jest trudniejsze. Na pewno zwracam uwagę bardzo na biżuterię artystyczną, którą zbieram od bardzo wielu lat. Po prostu zwracam uwagę na biżuterię. Sama zresztą też bardzo lubię małą czarną sukienkę i do tego biżuteria, która właściwie tworzy cały strój. I bardzo lubię, jeżeli kobiety też tak traktują biżuterię. Ta biżuteria mówi coś o nich, a więc warto w ten sposób do tego podchodzić. I jak widzę tą biżuterię, no to wiem coś o tej kobiecie, wiem coś, kto na przykład ją zaprojektował. Bardzo często wiem, gdzie powstała. No wiem, że na przykład była kupiona w mojej galerii.
Do tego tematu jeszcze wrócimy, bo właśnie biżuteria to nie tylko taki twardy biznes dla pani, to jest ogromna pasja. I gdziekolwiek pani jest, te biżuterie pani stara się też kupować, a bywa pani w najdalszych zakamarkach i zakątkach świata. Tą biżuterią pasjonuje się pani, zbiera ją pani, analizuje ją pani, czyli jakby to nie jest tylko produkowanie i sprzedawanie, ale to jest ogromna pasja życiowa już.
Tak, jest to moja największa pasja. Ja w życiu, oprócz tego mam jeszcze kilka innych, ale to może za chwilę. Natomiast faktem jest, że podróżując po świecie kiedyś, oczywiście w związku z organizowaniem, stylizacją tych przedmiotów, które się mają pojawić w naszych sklepach, w naszych salonach, zawsze się przyglądałam też kobietom, co noszą, co lubią. Jeżeli jeżdżę na krańce świata, to się dowiaduję, że bardzo często biżuteria określa jednoznacznie jedno plemię sąsiadujące zupełnie inaczej ubrane drugie plemię. I to nie tylko strój, ale właśnie ta biżuteria jest takim wyznacznikiem. Oczywiście biżuteria może być też ozdobą, może mówić o nas, o naszej osobowości. Biżuteria ma bardzo wiele znaczeń i chyba to, że ona właśnie jest tak różnorodna, że tak bardzo o nas opowiada, spowodowało, że uwielbiam biżuterię. Wiem o niej, myślę dzisiaj, no nie można powiedzieć, że wszystko, bo nie ma takiej możliwości, ale bardzo dużo. Mogę tylko powiedzieć, że chyba w Polsce to może ja wiem najwięcej.
No właśnie chciałam powiedzieć, że w Polsce nie ma takiej ekspertki od biżuterii, która mogłaby się z panią równać dziś.
No myślę, że kilka osób w muzeach na pewno też ma olbrzymią wiedzę, jeżeli chodzi o biżuterię. Głównie pewnie tą starszą, bo tą się nie zajmuje. Natomiast o biżuterii współczesnej śmiem powiedzieć, że wiem tyle samo, co one. O tak.
Bo należy też wspomnieć, należy powiedzieć, że jest pani mecenaską sztuki.
Od 20 ponad 5 lat w Poznaniu istnieje galeria, gdzie faktycznie udowadniam, że biżuteria jest sztuką. Tam pokazujemy przedmioty, które są bardzo często wręcz może nie, no na pewno nie komercyjne, ale wręcz nie do noszenia. Bardzo często jest to tylko myśl artysty przełożona na jakiś materiał. Może być to papier, może być to piórka, mogą być to, a może być to srebro, złoto, oczywiście i drogie kamienie. Bardzo wielu artystów w Polsce tworzy fantastyczne, unikatowe przedmioty, które opowiadają historię albo ich przeżyć, albo o tym, co się w Polsce dzieje, albo są odpowiedzią na bardzo wiele różnych tematów. W momencie, kiedy otwierałam galerię lat temu ponad 20, miałam takie marzenie, że stworzę rynek sztuki jubilerskiej. To mi trochę trudno idzie. No niestety.
Jeszcze.
może. Oczywiście. No właśnie, jeszcze dużo przede mną, tak? Zgadza się.
Mówimy tutaj w programie Supermocne, wspominamy o supermocach i to w takim razie ta pasja do biżuterii byłaby pani supermocą?
Moim głównym przesłaniem to chyba jest to, żeby udowodnić raz za dobrze, że biżuteria sztuką jest. Oczywiście.
A są wątpliwości?
A oczywiście, niektórzy miewają. Natomiast cieszę się, bo jest jedna katedra biżuterii w łódzkiej szkole na Uniwersytecie w Łodzi i to już jest podniesienie rangi biżuterii. Natomiast no, bywają osoby, które ciągle mówią, może no, malarstwo, rzeźba to tak, a biżuteria niekoniecznie. Natomiast ja odpowiadam na to, że biżuteria jest małą formą rzeźbiarską, tylko taką, która jeszcze bardzo często nadaje się, oprócz tego, że tylko cieszy nasze oko, to jeszcze możemy ją nosić, możemy ją mieć blisko ciała, co też jest cudowne, bo przecież to po nas zostaje i myślę, że ja oczywiście mam zbiory i rzeźby i obrazów, natomiast myślę, że moje wnuczki będą się najbardziej cieszyły z jakiejś biżuterii, która zostanie, bo będą wiedziały, że to jest to, co ja miałam na sobie, była blisko mojego ciała i za chwilę one mogą mieć blisko swojego ciała i to jest taka wyjątkowa wartość biżuterii.
Tak się o tym mówi, że biżuteria, złoto w szczególności, ma taką wysoką wartość energetyczną i tą energię jest w stanie przekazywać kolejnej użytkowniczce na przykład.
No oczywiście, a poza tym złoto jest jeszcze takim wyjątkowym, powiedziałabym, ekologicznym produktem, który no nie ginie. Tak, nie wyrzucamy go. On zawsze zostaje i najpierw ma jedna osoba, potem druga. Czasem się coś przerabia, przetapia, ale ciągle te moce w złocie zostają.
No tak, bo nie wyrzucamy go nigdy do śmietnika. To faktycznie, tak. To jest coś, co krąży w rodzinach też. I jedna
oczywiście.
Z takich wystaw pani galerii właśnie dotyczyła biżuterii, którą mamy pokoleniowo albo jest nam emocjonalnie bliska.
Był taki cykl wystaw. Mówiliśmy o tym, biżuteria rodzina, on był zawsze organizowany w grudniu, a my w takim okresie świątecznym, kiedy ta wartość rodziny jest tym bardziej bardzo, bardzo istotna. I tam były najróżniejsze przedmioty. Były przedmioty no i ze złota, i z brylantów. Na przykład ktoś pokazywał przedmiot, który został, a do tego była duża kolekcja właśnie pierścionków diamentowych, które były sprzedane w czasie wojny, żeby zdobyć pieniądze na chleb. I co było też istotne, że do każdego przedmiotu była zawsze historia z nim związana. Oczywiście nie zawsze były to diamenty, były to też srebrne przedmioty, najróżniejsze, ale była ta historia i było zdjęcie osoby, która ten przedmiot nosiła. I pamiętam taką bardzo miłą sytuację, kiedy przyszła pani, no właśnie jedna z tych, która nam powierzyła swoją srebrną broszkę po swojej babci, łącznie ze zdjęciem i mówiła, jak ja się cieszę, bo ta moja babcia, która była kobietą, oczywiście spełnioną zapewne i porządną, uczciwą, ale świat by już o niej nie pamiętał, a ona tu nagle jest. I nie tylko rodzina najbliższa o niej pamięta, ale nagle jest no, w jakimś miejscu pokazana. Ktoś może przyjść, popatrzeć, pomyśleć, podumać.
Supermocne. Słuchają Państwo podcastu Radia Poznań.
Przez lata udało się Pani wokół galerii zbudować dosyć sporą społeczność, można powiedzieć. To są osoby, które pojawiają się i na wernisażach i przychodzą oglądać wystawy, które warto wspomnieć. Nie są płatne. Pani udostępnia przestrzenie swojej galerii dla zwiedzających za darmo, więc każdy może przyjść i te wyjątkowe wystawy podziwiać. Ale galeria już nie mieści tych wszystkich eksponatów.
No, galeria w tej chwili faktycznie już nie mieści swoich eksponatów. My pokazujemy w ramach galerii czasami części mojej kolekcji, ale bardzo często również oddajemy to miejsce artystom, żeby oni mogli zaistnieć, żeby mogli pokazywać swój dorobek. I wtedy oczywiście organizujemy wernisaże, gdzie artysta może się spotkać z tym swoim odbiorcą, który może czasem nawet nie wie o jego istnieniu, ale z drugiej strony bardzo ważne, żeby właśnie poznał, żeby zobaczył, jaki jest trud tworzenia, jakie myśli towarzyszyły tworzeniu. Bardzo lubimy biżuterię z komunikatem, która o czymś opowiada. Na przykład zorganizowałyśmy taką wystawę, oddałyśmy głos kobietom. Było tych eksponatów ponad 80. 80 artystek wypowiedziało się. Potem się to zbiegło z czasem strajków kobiet, ale muszę przyznać, że bardzo się cieszyłam, że ta wystawa nie dotyczyła tylko i wyłącznie takich, no, powiedzmy, politycznych komunikatów. Dotyczyła tego, co dla kobiet jest ogólnie ważne, czyli przemijania, problemów z naszym ciałem, akceptacji, tej równości oczywiście, tego, że chcemy być blisko z kimś, czyli były najróżniejsze prace, ale wszystkie miały jakieś przesłanie, właśnie jakiś komunikat i taką biżuterię lubię najbardziej.
Można powiedzieć, że ta misja edukacyjna udała się?
Oczywiście, bardzo było olbrzymie zainteresowanie tą wystawą. Myślę, że już te kobiety tworzące już miały przyjemność, że mogły tworzyć coś, wiedząc, że będą te przedmioty oglądane. Był konkurs, nawet przyznawałyśmy jakieś nagrody, ale to nie o to kompletnie chodziło. Ważne było to, że one zaistniały, że te przedmioty zaistniały, że te tematy zaistniały.
Że ich przesłanie wybrzmiało.
Że ich przesłanie wybrzmiało. To było naprawdę fantastyczne.
Także,
galeria tworzy oczywiście swoją społeczność dookoła, ale pokazujemy tam bardzo różne rzeczy. Pokazujemy również oczywiście dyplomy właśnie tej szkoły, o której wspomniałam. W tym roku po raz trzeci organizujemy tak zwane Forum Sztuki Złotniczej. Tam są prelegenci, którzy wypowiadają się na tematy, no właśnie, ważne dla środowiska. Zapraszam wszystkich, bo jest to oczywiście otwarty temat. Każdy może przyjść, oczywiście nie pobieramy żadnych opłat.
Ile eksponatów ma już Pani kolekcja?
Moja kolekcja dzieli się na dwie części. Jest część biżuterii artystycznej. Jest to biżuteria współczesna, czyli w moim rozumieniu od okresu powojennego do dnia dzisiejszego. Liczy ponad 2000 eksponatów. Natomiast oprócz tego jest biżuteria etniczna, którą przywożę właśnie z najróżniejszych rejonów świata. Też się rozrasta. Jest tam około 600 przedmiotów. I ona chyba się rozrasta najbardziej, ponieważ z każdej wyprawy, jak jadę na krańce świata, bo takie wyprawy lubię najbardziej, to oprócz zdjęć, które przywożę również biżuterię i potem ją dołączam do kolekcji, czasem pokazuję. Na przykład w tej chwili jest akurat na Świętym Marcinie wystawa moich zdjęć z Nagalandu i również jest wystawa biżuterii, którą z Nagalandu przywiozłam w galerii. Także można zobaczyć ludzi na zdjęciach, którzy noszą tą konkretną biżuterię.
Ale biżuteria wszędzie jest tematem kobiecym?
Nie, oczywiście, że nie. Mam nadzieję, że się w Polsce również sytuacja zmieni, że mężczyźni nie będą podchodzić do biżuterii, że tylko jedyna biżuteria to jest zegarek. Na świecie bardzo często biżuterię noszą również mężczyźni. Ona bardzo często jest na przykład, pokazuje status tego człowieka, pokazuje może jego zawód, na przykład jeżeli, nie wiem czy szaman to jest zawód, ale jego profesję, czyli na przykład szamani zawsze mają najróżniejsze ozdoby, a kobiety, no szczególnie w plemionach nomadycznych, czyli takich, które się kiedyś przemieszczały z miejsca na miejsce, musiały mieć tą biżuterię, bo ją zabierały ze sobą w momencie, kiedy się przemieszczali i to był bardzo często majątek całej rodziny, ten najważniejszy. Oczywiście oprócz żywego inwentarza, którym też się zajmowali, to ta biżuteria była bardzo istotna i stąd dzisiaj no, jest taka fascynująca, bo na przykład w Turkmenistanie, gdzie byłam 2 lata temu, ta biżuteria to były całe kilogramy srebrnej, przepięknej biżuterii, bardzo grawerowanej, delikatnej, którą kobiety na sobie nosiły. Ona oczywiście miała odstraszać złe moce, a więc już nawet małym dzieciom, nawet chłopcom zakładano drobną na początek biżuterię, a potem na przykład kobieta, kiedy miała wyjść za mąż, no to już dostawała pierwszą biżuterię, będąc panną jeszcze, a już w dniu ślubu to 15 kilogramów srebrnej biżuterii i tak musiała w niej chodzić przez następne 40 dni. Chodziło o to, żeby ją zabezpieczyć przed złym urokiem, żeby oczywiście jak najszybciej zaszła w ciążę i żeby dziecko bezpieczne,
no
i
właśnie
kobieta również.
Chciałam się spytać o te pani wyprawy, bo gdybym miała intuicyjnie mówić, to kobiety jednak w biedniejszych państwach wydawałoby mi się, że mają po jednym pierścionku, może jednym jakimś łańcuszku, ale to chyba nie jest prawda.
Nie, to nie jest prawda, bo to nie jest związane z bogactwem tej konkretnej osoby. Oczywiście im jest bogatsza, tym ma więcej tej biżuterii, ale z podejściem do biżuterii jako nośnika wartości. I tak jak mówiłam, no właśnie szczególnie w plemionach nomadycznych albo w takich krajach jak Indie na przykład, gdzie kobieta no, nosi na sobie biżuterię, bo gdyby jej mężczyzna powiedział, to ja się chcę z tobą rozstać, to ona tak może na przykład w tej chwili odejść i to, co ma na sobie,
jest
to
zabezpieczona.
Jest zabezpieczona. Oczywiście złota biżuteria w Indiach ma bardzo wiele szerszych jeszcze znaczeń, no ale jest to przedmiot, który się dostaje w dniu ślubu w dużych ilościach, jeżeli oczywiście rodzina jest bogatsza.
A czy jest panią jeszcze w stanie jakaś biżuteria zaskoczyć?
Oczywiście. I tak właśnie powstał wyjazd do Nagalandu. Kiedyś będąc w jakimś sklepie, bo oczywiście takie też odwiedzam, w Katmandu zobaczyłam taką bardzo nietypową biżuterię zrobioną z kości i z muszli. No i mnie zachwyciła oczywiście, no ale dowiedziałam się od tego pana, że ta biżuteria właśnie pochodzi z Nagalandu, że tam mieszka ileś takich podgrup plemiennych, które właśnie tą biżuterię noszą. No to zapragnęłam tam pojechać. Udało się, byłam tam właśnie w zeszłym roku. Dzisiaj stoi wystawa, zapraszam. I to tak właśnie bywa, że oglądam książki najróżniejsze, oglądam różne programy, oczywiście podróżnicze i bardzo często planuję sobie wyjazd w dane miejsce właśnie w związku z tym, że tam była cudowna biżuteria i że mam szansę coś fantastycznego przywieźć. Na przykład w tej chwili planuję w listopadzie wyjazd do Omanu, ponieważ tam też biżuteria jest przebogata, piękna. Oni stworzyli całą szkołę, znaczy tak by to można powiedzieć, ale mieli olbrzymi wpływ na biżuterię, która była tworzona w tym rejonie, Oman, Jemen. Do Jemenu niestety nie udało mi się pojechać, jako że jest niebezpieczne, ale Oman jak najbardziej. Także mam nadzieję, że tam dojadę i że znowu oczywiście coś ciekawego kupię. Natomiast potem się wybieram do Kolumbii, jako że jest jeszcze drugi temat, dlaczego jeżdżę. Uwielbiam takie miejsce, które są na krańcach świata, gdzie nie ma żadnych
turystycznych kurortów.
Tak, gdzie można zobaczyć ludzi żyjących w trochę jeszcze inny sposób niż my. Ludzi żyjących tak jak setki lat temu, którzy oczywiście dni dla nich są policzone, bo one będą musiały się włączyć w nasze rozumienie świata, bo nie powiedziałabym naszą cywilizację, ale w nasze rozumienie trochę świata. Będą musieli się ograniczyć na przykład z terenem, który zamieszkują. Ale bardzo lubię jeździć w takie miejsca, gdzie jeszcze ludzie mówią, że oni niczego nie potrzebują, że wszystko mają w lesie, w Amazonii na przykład, że Oni biorą z tego lasu tylko to, co potrzebują, nie potrzebują więcej. Oni o ten las dbają po to, żeby na kolejne pokolenia ten las miały. I takich ludzi z takim podejściem do życia, żeby spotkać, no to jeszcze trochę trzeba na krańce świata pojechać, ale można, nie jest to problem. I takich różnych rzeczy szukam.
Zdjęcia z podróży również pani pokazuje, również je pani prezentuje, biżuterię również. No i teraz zdradzamy plany?
Zdradzamy plany, bo faktycznie kolekcja się już rozrosła bardzo. Żal mi, że nie mogę jej pokazywać szerzej i stale.
Ale nie może pani, mimo tego, że pani z różnymi propozycjami do różnych instytucji wychodziła udostępnienia swoich zbiorów i zaprezentowania ich na przykład w muzeach?
Oczywiście tak. Czasami mi się udaje. Na przykład w Muzeum w Bursztynu w Gdańsku będzie w tej chwili fragment mojej kolekcji pokazany. W Muzeum w Sandomierzu również była wystawa szczególnie biżuterii z okresu PRL-u. Bo jest ona jest wyjątkowa, jest niesamowita, także na pewno bardzo się z tego cieszę. Natomiast faktem jest tak, żeby pokazać całą kolekcję mi się nie udało, więc buduję własne muzeum. Będzie muzeum w Poznaniu. Będzie się nazywało Museum of Jewelry Art, w skrócie MOJA. Mogę już zdradzić. Mogę już zdradzić, bo już tak, no mam nadzieję, że uda mi się otworzyć je na początku przyszłego roku i tam będę mogła pokazać całą, znaczy całą, na pewno nie całą, bo tych wszystkich przedmiotów nie jestem w stanie pokazać, ale te najbardziej charakterystyczne, te, które najwięcej mówią albo o artystach, jeżeli chodzi o biżuterię artystyczną, o środowisku, które tworzyło od lat 45 do dzisiaj, o tym, jak oni rozmawiają ze swoim odbiorcą, a również będę mogła pokazać biżuterię artystyczną, etniczną, którą przywożę z krańców świata. Na pewno będzie kilka zdjęć przy okazji, czyli na przykład kobieta, która pasąc jaki na polu w Tybecie miała przepiękną przypinkę wielkości no prawie, nie wiem, 30-40 centymetrów ze srebra, przepiękną, wycyzelowaną. I udało mi się tą oczywiście najpierw zrobić zdjęcie z tymi jakami na polu, a potem to zdobyć ten konkretny przedmiot i on jest jedną z ozdób mojej kolekcji.
Czyli to była przypinka wielkości dłoni, tak?
Nie, to była przypinka wielkości, nie, 30 centymetrów to dużo więcej, czyli tak mniej więcej szerokość naszego pasa.
No to ciężka.
Spinała poły takiego koca, którym ta kobieta była okryta.
Roboczo, bo wykonywała tam swoją pracę.
Tak,
to też jest
oczywiście
niesamowite, że kobiety na całym świecie mają tę potrzebę, żeby tak mieć coś pięknego na sobie w różnych okolicznościach
bardzo
i w różnych momentach życia.
Bardzo często to obserwuję, że w momencie, kiedy kobieta pracuje, czy cokolwiek robi, biżuteria jej w żaden sposób nie przeszkadza. Ona po prostu jest z nią zawsze. I to jest bardzo piękne. Oczywiście ona ulega jakimś zniszczeniom, no niestety czasami, ale to jest ważne, że ją mamy, że obcujemy, że ciągle nas dotyczy.
I czasami dotyka. Nawet w takich trudnych momentach zawodowych może nam dać trochę więcej energii. Muzeum powstanie w miejscu, które też jest znane wszystkim poznaniakom. To jest ulica 27 grudnia naprzeciwko Okrąglaka, także miejsce mocno wystawne.
Mam nadzieję, że będzie na szlaku nie tylko poznaniaków, ale również turystów, którzy będą do Poznania przyjeżdżać. Wydaje mi się, że naprawdę Polska ma olbrzymie osiągnięcia, jeżeli chodzi o biżuterię artystyczną. Wręcz mówiło się kiedyś o szkole polskiej biżuterii. Pokazujemy ją i zachwycajmy się nią i bądźmy z niej dumni. I myślę, że takie muzeum może będzie na trasie Poznania ważnym miejscem. I tego bym bardzo, bardzo chciała.
A to jest też pani ślad w Poznaniu?
No może ktoś powie, że sobie buduje pomnik, ale chyba to nie o to chodzi. Buduję go po to, żeby środowisko zaistniało, żeby mówić o tym, że jak się ma jakieś marzenia, to warto je realizować. Bo trzeba, bo kto to zrobi, jak nie my? No to jest tak.
Muzeum to jest pani marzenie, takie życia, misja.
No myślę, że tak, że na pewno, ale Nie jest to jedyne marzenie, bo oczywiście mam kolejną listę miejsc, gdzie chciałabym w swoim życiu jeszcze pojechać i coś tam zobaczyć, przeżyć. Natomiast myślę, że to muzeum, jeżeli zaistnieje, jeżeli się wszystko uda, będzie ważnym elementem takiej naszej kultury polskiej. I oby to wszyscy docenili, mam nadzieję.
Bo będzie drugie w Polsce. Tak naprawdę.
No tak naprawdę to właściwie nie wiadomo, jak to oceniać, ponieważ no, są oddziały, które mają biżuterię w swoich annałach, oprócz strojów i różnych innych przedmiotów. Natomiast takie poświęcone biżuterii, no to faktycznie no, jest ich niedużo.
A samą wizję już tych wnętrz miała pani w głowie dawno? Dawno temu?
Chyba nie, ponieważ dla mnie najważniejsze są przedmioty. Ja to bym w ogóle chyba tak chciała, żeby ściany były puste, a one sobie tylko leżą, każdy wchodzi, no właśnie dotyka, może nawet założyć na siebie. No nie jest to do końca możliwe. No więc muszę tutaj uwierzyć, że są mądrzejsi ode mnie i wiedzą, jak to zrobić, żeby oprawa była dobra. Natomiast tak jak wspomniałam, biżuteria się sama broni fantastycznie, tylko musimy ją pokazywać. I najważniejsze są te historie. Pamiętajmy o tych historiach, które dotyczą biżuterii i w naszych rodzinach, no i w momencie, kiedy artysta je tworzy. Już powstały 3 książki, w których artyści opowiadają o tym, jak tworzyli, dlaczego tworzyli. Nie tyle technologie, bo te, powiedzmy, nas mnie interesują, no nas interesują nas najróżniejsze anegdoty, które są tam zawarte. W tych książkach istnieją produkty, przedmioty, które oni wytworzyli, obojętnie jak będziemy je nazywali, arcydzieła, ale za nimi stoi człowiek i chciałabym, żeby nie tylko arcydzieła były, ale jeszcze ten człowiek, który to arcydzieło stworzył. I to jest olbrzymia praca.
Małej formie rzeźbiarskiej właśnie. Rozumiem, że do tej branży jest ona tak emocjonalna, że sztuczna inteligencja raczej nie wyprze projektantów.
Oj, nie wiem, bo to trudno mi powiedzieć. Podobno ma wszelkie możliwości. Natomiast myślę, że myśl ludzka jest ponad wszystko i tak to będzie. A to, że ona będzie tworzyła wtórnie z czegoś, co dostanie no, na pewno w jakiej się wgra tysiące wzorów, to pewnie potrafi wyprodukować coś, zmiksować coś, co będzie inne niż do tej pory. Natomiast wierzę w myśl ludzką. Wierzę w to, że jeżeli zadaje się artyści jakiś temat, jakąś ciekawą myśl, to on to potrafi wytworzyć no, w niewiarygodny sposób. I ja bardzo często stoję i się zachwycam, że ktoś myślał w taki sposób, w jaki ja bym nigdy w życiu nie pomyślała.
Dzisiaj z perspektywy czasu, gdyby pani miała ocenić, to który pani pomysł był najbardziej szalony w życiu?
No chyba czasem jakichś wyjazdów w takie już miejsca, gdzie po prostu strach bierze. No na przykład byłam w Nigrze i nie, oczywiście nie sama, bo to nie ma możliwości, żeby do Nigru wjechać samemu. Musiały się mieć 3 żołnierzy z karabinami przed konwojem. Jeden karabin maszynowy z 6 żołnierzami na końcu konwoju. No to takie rzeczy są pewnie przerażające, ale chyba nie o to chodzi. Chyba chodzi o to, żeby w ogóle marzyć.
Marzyć, ale chyba też uwierzyć, że można zrobić
wszystko. Że można wszystko zrealizować, tak. Że dlatego wszystkim życzę, żeby marzyli, a potem realizowali swoje marzenia.
Jak by pani zrozumiała bycie supermocną dziś?
Że nie mamy ograniczeń. Ja myślę, że bardzo często w życiu się z najróżniejszymi ograniczeniami spotykałam i nadal spotykam. To chyba jest ta najważniejsza moc, którą mamy w sobie. Jak ktoś mnie pyta, kto mi coś podpowiedział? Nie, dlaczego ktoś miał mi podpowiadać? Sama to wymyśliłam i sama chcę pewne rzeczy realizować. Oczywiście cały świat mnie tworzył. To nie znaczy, że ja jestem wyspą, która nie przyjmuje różnych uwag, różnych informacji.
Ale przy podejmowaniu na przykład odważnych decyzji, czy biznesowych, czy życiowych, były takie osoby, które na przykład panią dołowały i mówiły, nie, to się nie uda, nie rób tego.
Ale oczywiście o nich staram się nie myśleć. Natomiast było też bardzo wiele osób, które mówiły, tak, cudownie, my ci pomożemy. I o tych myślę. Czyli realizujmy to, co sobie wymyśliliśmy. Moc jest w nas. Jak patrzysz w lustro, nie myśl o tym, że ktoś ci coś, ty sama coś. nie szukajmy w ludzkich, innych oczach potwierdzenia naszej wartości. Wartość jest w nas. I czujmy ją. I tylko wtedy będziemy w stanie tą miłością dzielić się z innymi. Bo warto, bo na pewno dookoła jest bardzo wiele osób, którzy mogą skorzystać jeszcze z naszej miłości.
I te supermoce mamy w sobie, wystarczy w nie uwierzyć. Maria Magdalena Kwiatkiewicz była supermocną kolejną w odcinku naszego programu. Serdecznie dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Podcast Radia Poznań. Supermocne. Więcej można znaleźć na stronie www.radiopoznan.fm w zakładce audycje.